generalnie racjonalny umysł jest naprawdę wielką zaletą. Jest naprawdę wielką zaletą. To jest coś wspaniałego, tak? Bo wtedy nie jesteśmy w życiu naiwni, tak? Nie jesteśmy łatwowierni, czy wręcz głupi. Tak? Jak masz racjonalny umysł, no to żyjesz w takim przekonaniu, że jeśli wczoraj 2 dodać 2 było 4, to dzisiaj nie będzie 7, tak? Nie będzie 8, tylko dzisiaj też będzie 4. Tak? Racjonalny umysł jest w stanie budować trwałe rzeczy, racjonalny umysł. Kiedy człowiek ma taki racjonalny, pokładany umysł, to jesteśmy w stanie się rozwijać, dociekać. Nauka jest oparta na racjonalnym umyśle i Bóg stworzył świat w oparciu o racjonalne zasady. Tak? Fizyka, matematyka, chemia to się nie zmienia z dnia na dzień. To nie jest tak po prostu, że dzisiaj Bóg ma kaprys i 2 dodać 2 będzie 8. Okay. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że racjonalny umysł ma również swoje ograniczenia. Ma swoje ograniczenia. Albert Einstein powiedział, że rozum zabierze cię z punktu A do punktu B, a wyobraźnia zabierze cię gdziekolwiek zechcesz. I to nie był człowiek, o którym można byłoby powiedzieć, że był nieracjonalny. Tak? I ja uważam się za taką osobę, taką poukładaną, właśnie 2 plus 2 i tak dalej, racjonalną. I uwielbiam pracować z ludźmi właśnie racjonalnymi. Kocham to robić, tak? Z ludźmi, którzy potrafią planować, układać, być konsekwentni, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jest w życiu coś więcej. Że jest w życiu coś więcej właśnie niż takie poukładane życie. Coś więcej niż to sobie poukładasz w głowie, tak? Coś więcej niż to, co sobie zaplanujesz. Jest więcej niż twoje ograniczenia myślowe. Przy racjonalnym umyśle my wiemy, że są sprawy nie do przeskoczenia, że są rzeczy zbyt wielkie, że są rzeczy nie do ruszenia, tak? Ty i ja wiesz, że mamy jakieś tematy, których nie przeskoczysz, bo są po prostu dla ciebie za duże, tak? I jeśli tak jest, to bardzo często ze smutkiem zakładamy, że nie możemy nic zmienić, że są... A ja dzisiaj ci chcę powiedzieć, że jest więcej, okej? I chciałbym teraz przeczytać dzisiaj dwa fragmenty i to nie będzie bardzo długie kazanie. Obiecuję, że nie będzie nużące. W liście do Efezjan 3:20 apostoł Paweł mówi coś takiego o Bogu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Jeśli można byłoby to wyświetlić, to bardzo bym prosił. Temu zaś, który potrafi uczynić daleko więcej, ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy. Każdy z nas, każdy człowiek ma w swoim życiu ciche albo głośne marzenia. Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za czymś, chciałby czegoś dokonać. Te rzeczy są albo w naszym sercu, albo te rzeczy są na naszych wargach, są na naszych ustach. I kiedy, posłuchaj, coś ważnego ci chcę teraz powiedzieć. Kiedy człowiek zwiąże się poprzez wiarę, poprzez osobistą wiarę, poprzez osobisty związek z Panem Bogiem, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, to Słowo Boże mówi, że wtedy Bóg ma moc, aby uczynić w twoim życiu coś więcej, niż jesteś sobie w stanie wymarzyć. Bóg może przyjść do twojego życia i uczynić coś, o czym ty nawet nie myślisz, albo więcej niż się modlisz. Każdy z nas się o coś tam modli, tak? Każdy z nas ma swoje marzenia, modli się, przychodzi do Boga z czymś, tak? Czasami lepiej nie wiedzieć, po prostu już nie chcę wiedzieć, o co się młodzież modli, takich rzeczy lepiej nie wiedzieć, ale chcę ci powiedzieć, niezależnie co to jest, czy twój wymarzony mąż, wymarzona żona, studia, praca, może służba w kościele, może masz coś takiego. I chcę ci powiedzieć, że wydaje ci się to wielkie, to dla Boga to jest nic, ponieważ On jest w stanie uczynić daleko więcej ponad to, co rozkminiasz w swojej bańce. Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż to, co ci się tam po prostu kłębi pod czupryną. dużo, dużo więcej. I kiedy Bóg to robi, i kiedy tego, albo kiedy tego nie robi, jaki masz w tym udział, żeby Bóg coś zrobił, czy w ogóle nie jest arogancją myśleć o tym, że my możemy spowodować, że Bóg coś uczyni. O tym chciałbym dzisiaj mówić, o tym chciałbym nauczać, ale zapamiętaj na początek tą jedną rzecz, że Bóg może uczynić daleko więcej. I mówię o tym odważnie, mówię o tym z pełnym przekonaniem, bo to nie jest mój pogląd, tutaj nie ma miejsca na interpretację, tutaj po prostu Słowo Boże mówi, że w twoim życiu możesz doświadczyć cudu, tak? Cud to jest taki moment, kiedy Bóg wkracza w rzeczywistość i dwa dodać dwa równa, nie równa się cztery, ale równa się pięć albo sześć, albo jeszcze więcej. Tak? Bóg na moment zawiesza prawa tego wszechświata, ponieważ on jest stwórcą i ma taką możliwość, żeby wkroczyć w działanie i przyjść do twojego życia i wtedy dzieją się rzeczy niezwykłe. Wtedy dzieją się rzeczy niezwykłe. Dobrze. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Słuchajcie, znana historia, ale spróbuj jeszcze raz się w niej zatopić, spróbuj się jeszcze raz w niej zakorzenić i przeczytaj ją razem ze mną. Amen. Okej, trochę więcej entuzjazmu.
Amen.
Super, jesteście fantastyczni. 11:20. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciw komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Kto z was widział figowca na żywo? Nie jest podchwytliwe, nie jest podchwytliwe. Okej, kilka osób widziało. Takie krzaczysko, większe trochę i takie dziwne śliwki rosną. Są słodkie, takie o miodowym smaku. I dzień wcześniej Pan Jezus przychodził z uczniami i wiecie, figowce potrafią rosnąć dziko i one są wtedy po prostu jak krzaki. Tak? Gdzieś widzieli takie drzewo i jakbyśmy otworzyli rozdział wcześniej, to byśmy tam widzieli, że Pan Jezus przeklął to drzewo, ponieważ nie wydawało owoców. I Piotr, i na drugi dzień przychodzą, Piotr mówi: uschło. Cenna obserwacja, tak? Uschło. I to bardzo mocno go poruszyło, Piotra, tak? Bardzo mocno go poruszyło, tak? Nam to ogólnie kłóci się z naszym obrazem Pana Jezusa, tak? Który po prostu sprawia, że czyjeś drzewka ogrodowe usychają, tak? On powinien być dobry. I to się wydarzyło. Piotr mówi: to drzewo uschło. I Pan Jezus odpowiada: to cię dziwi? Tak? To cię dziwi? I przechodzimy do meritum, do meritum sprawy, do tego, że Bóg odpowiada właśnie na prośby, na modlitwy, czy wręcz odpowiada na nasz głos. Tak? Ja bym nie chciał tutaj tworzyć takiego jakiegoś new age'owego obrazu, tak? Takiego, że my naszym głosem, naszą wolą mamy możliwość kreowania czegoś. To absolutnie nie o to chodzi. Tak? To my nie stwarzamy po prostu rzeczywistości naszym słowem, ale Bóg odpowiada na nasze modlitwy i Bóg udziela nam autorytetu. I Pan Jezus tłumaczy, jak to działa, tłumaczy ten mechanizm, ponieważ na świecie modli się mnóstwo ludzi. Właściwie modlą się nie tylko chrześcijanie. Właściwie ludzi, którzy się modlą na świecie, jest więcej niż chrześcijan. Tak? Modlitwa nie jest czymś takim zarezerwowanym wyłącznie dla nas. Ale Jezus mówi, że modlitwa chrześcijanina to jest modlitwa związana z Bogiem. Tak? I mówi: miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. To jest moje spostrzeżenie, że każdy człowiek tworzy w sobie w swojej głowie, w swoim myśle, w swoim sercu, gdzieś tam w swoim wnętrzu nosi taki utworzony przez siebie obraz Boga, ten obraz Boga się zmienia. Ten obraz Boga się zmienia. Nawet po twoim nawróceniu obraz Boga się zmienia, ponieważ prawdopodobnie poszerza się twoje objawienie Boga, zrozumienie Boga. Tak? Ten obraz jest ciągle płynny, ale to, jaki obraz Boga nosimy w sobie, ma wpływ, jak żyjemy, jak praktykujemy nasze życie, co robimy. I im bardziej to, co jest w twoim sercu, jest zbliżone do prawdziwej istoty Boga, tym więcej radości doświadczasz, tym więcej doświadczasz właśnie Bożej obecności, tym doświadczasz właśnie więcej odpowiedzi na swoje modlitwy i tym więcej cudów doświadczasz. Nie chcę powiedzieć, że nasze życie, absolutnie tak nie jest, nie chcę powiedzieć, że nasze życie powinno być życiem od cudu do cudu, tak? Od cudu do cudu. Nasze życie jest życiem w obecności Boga, słuchaniem Jego głosu, doświadczaniem Go. I ta wiara tworzy przestrzeń, tworzy miejsce na Boże działanie. Amen. Objawienie Boga, Boża obecność rozpraszają mroki naszego życia. Boże objawienie, tak? Kiedy Boże Słowo do ciebie mówi, kiedy się modlisz i czujesz to coś, to ciepło, nie potrafisz tego nazwać, czujesz, że Bóg jest z tobą, to rozprasza mroki naszego życia. I wtedy nasza modlitwa zaczyna się dziać w autorytecie, wtedy nasza modlitwa realnie coś zmienia, wtedy nasza modlitwa zmienia to, co wokół ciebie. Nagle to się zaczyna dziać. Pojawia się w twoim życiu duchowa moc. Kiedy znasz Boga, kiedy Go nie znasz i modlisz się, to jest pewien rytuał, to masz wrażenie, że te modlitwy nie są słyszane przez nikogo, odbijają się od sufitu i spadają ci pod stopy. A kiedy doświadczasz Boga bliżej, to widzisz, że ta modlitwa coś zmienia. Bez Bożej obecności każda modlitwa jest taką pustą ceremonią. I poznanie żywego Boga, doświadczenie żywego Boga zmienia nasze podejście do problemów życiowych. O tym chcę dzisiaj mówić, tak? Do problemów życiowych. A nie wiem, czy mi uwierzycie, codziennie widzicie uśmiechniętych ludzi, znane twarze. Widzicie ich na okładkach czasopism, widzicie ich na ich fanpage'ach facebookowych albo ich zdjęcie z wakacji na Instagramie. Widzicie ludzi w telewizji. Oni opowiadają, jak wspaniały. I ci ludzie też doświadczają problemów. Ci ludzie też doświadczają problemów. Takich jak ty. Takich jak ja. Każdy z nas od czasu do czasu zderza się z czymś, co jest trudne do przejścia i wtedy nasze sielankowe życie zatrzymujemy się, drapiemy się po głowie i mówimy, jak sobie z tym poradzić, jak sobie poradzić z tymi kłopotami. Tak? Każdy od czasu do czasu właśnie spotyka tą przysłowiową górę, której nie da się obejść, która stoi na twojej drodze, jest zawadą i nie wiesz, co z tą górą zrobić. Mam nadzieję, że ten fragment, który czytaliśmy tutaj, mam nadzieję, że nie traktujesz tego dosłownie, tak? O przesuwaniu gór, rozkazywaniu gór, żeby się przesuwały, wrzucały do morza, tak? Że nie, po przeczytaniu tego fragmentu nie pojedziesz do Zakopanego, nie pójdziesz pod rysy i nie każesz im się rzucić do Morskiego Oka, tak? Czy do tam Czarnego Stawu, tak? To nie jest o tym, tak? To nie jest o tym. Pan Jezus do tego cię nie wzywa, tak? Żeby przesuwać Giewont czy Gubałówkę. Tak? Ale na pewno jest tak, że spotykasz w życiu rzeczy, które są jak wielka góra, stanęły na twojej drodze i nie potrafisz pójść do przodu ze swoim życiem. Tak? Nagle po prostu rozsypały się twoje finanse. I jesteś zdesperowany i za chwilę będziesz chciał pójść do prowidenta po pożyczkę, która cię udusi i zabije, tak? Bo nagle posypało się twoje zdrowie i nie wiesz, co z tym zrobić. Psuje się jakaś relacja z kimś ci bliskim. Modlisz się i nie potrafisz tego zrobić. Tak? To są jak najbardziej prawdziwe, realne problemy. że mam problem z pracą, z mieszkaniem, z pieniędzmi. Kiedy skończyłem szkołę średnią, wchodziłem w dorosłość, byłem przerażony tym, co mnie czeka. Bezrobocie 20%, 25%. Teraz się szacuje, że takie realne jest 3,5% w Polsce w tej chwili. 25% i 40% inflacja. To był dla mnie, to był mój Mount Everest. Tak? Ja się bałem po prostu, że to była moja góra przerażenia. Bałem się, że nie pokładam sobie życia, że mi się nic nie uda. Tak? Chciałbym Ci teraz zadać pytanie. Tak? Chciałbym Cię zapytać. Kiedy napotykasz właśnie taką sytuację, takie Himalaje niemożliwości, tak? kiedy pojawia się takie coś nie do przeskoczenia, to kim w Twojej głowie w takiej sytuacji jest Bóg? To w takiej sytuacji, to jaki jest wtedy ten Twój Bóg? Tak? Ten Bóg, którego gdzieś tam masz w środku, w sercu, to on jest wtedy, kiedy właśnie zderzysz się z pociągiem, ze ścianą, jakkolwiek by tego nie nazwać, to ten Bóg w Twoim sercu jest wtedy dobry czy niezbyt dobry? Tak? To on jest wtedy dla Ciebie łaskawy czy surowy? Hojny czy raczej skąpy? Tak? Jest przebaczający czy jest taki wredny, chłodny i surowy? Jaki jest Twój Bóg w takich sytuacjach? Tak? Bo od tego, na ile znasz prawdziwego Boga, który się objawia człowiekowi, prawdziwego Boga, tego realnego Boga, który przychodzi do nas przez objawienie w sercu, poprzez czytanie Słowa Bożego, tak? To chcę Ci powiedzieć, że na tyle, na ile Go znasz, to na tyle będziesz w stanie wyzwolić wiarę, to na tyle będziesz mógł poprzez Jego obecność w swoim życiu wyzwolić wiarę, aby pokonać te wielkie problemy. Tak? Poznanie Boga wyzwala wiarę, która zmienia te wielkie problemy. Obecność, poznanie Boga, doświadczenie Boga. Ja jestem osobą, która sobie ciągle i niezmiernie wysoce pozycjonuje w moim życiu wartość czytania Biblii. Wartość czytania Biblii. A wiem, że żyjemy w kulturze obrazkowej, tak? Żyjemy w kulturze krótkich klipów wideo. W taki sposób się dzisiaj komunikuje różne rzeczy. Ale namawiam Cię do tego, żebyś pokonał to, żebyś przebił się przez zniechęcenie. Dzisiaj ludziom tak trudno się skoncentrować na czymś. Ale jeśli naprawdę zainwestujesz w czytanie Słowa Bożego, zainwestujesz swój czas. Wiesz, dzisiaj tak naprawdę bitwa toczy się o Twój czas. Ja widzę to. Widzę, jak mnie pochłania granie w szachy po prostu na mojej komórce. Ile to po prostu mojego czasu mi zabiera. Jak próbuję z tym walczyć, wyrwać się, przegrywam albo wygrywam. Ale tak naprawdę chodzi dzisiaj o Twój czas. Czas, który zainwestujesz w poznanie Boga, w czytanie Pisma Świętego, w modlitwę. Wiesz co, to zawsze po prostu Ci się zwróci. Dwunasób, trójnasób i jeszcze więcej. To w Twoim sercu zawsze będzie się rysował prawdziwy obraz Boga. Poznanie Boga sprawi, że będziesz się modlić we właściwy sposób, że będziesz miał właściwą postawę, Twoje życie będzie zmienione. Twoje życie będzie zmienione. Tak? Kiedy spotykają nas właśnie te góry niemożliwości, jakie by nie były, tak? Właśnie finansowe, straciłeś pracę, jesteś bez pieniędzy, masz problemy ze zdrowiem. Są takie rzeczy, które są właśnie niemożliwościami, tak? Pamiętaj, to chciałbym, żebyś dzisiaj zapamiętał chociaż z tego kazania ten jeden zwrot. Pamiętaj, że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż ty jesteś w stanie pomyśleć albo nawet się modlisz. Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej w twoim życiu, w twojej służbie. Jeżeli w kościele, posłuchaj, jeżeli w kościele prowadzisz jakąś służbę, zajęcia biblijne dla dzieci, spotkania biblijne dla dorosłych, dla młodzieży, może spotkania w więzieniu, to chcę Ci powiedzieć i być może Ci nie bardzo idzie. Tak? Jak pastor zadaje pytanie, jak tam? Nie, spoko, pastorzy. O! Tak? A w sercu czujesz, że niekoniecznie, to namawiam Cię do wiary. ponieważ Bóg jest w stanie w Twojej służbie uczynić daleko więcej, niż Ty dzisiaj myślisz. Nie myśl, że mi się nie uda, nie myśl, że nie potrafię, że to już tak po prostu będzie się kulać i tak kulać i kuleć. Tak? Uwierz to. Uwierz to, że Bóg jest daleko więcej uczynić. Zacznij wierzyć w to. Bóg odpowiada na wiarę. Jedno małe amen? Super. Poznaj wielkiego, dobrego, łaskawego Boga, który nie jest spętany niemocą. Pamiętaj, że On ma do ciebie pozytywny stosunek. Pomimo naszych grzechów, pomimo tego, co nawywijaliśmy, pomimo tego, że mamy swoje za uszami, On ma ciągle do ciebie dobry stosunek. Tak? Uzdrowienie z raka, to jest dla Niego możliwe. Tak? Widzieliśmy to, doświadczaliśmy tego. Kręgosłupy, kolana, to jest... On jest specem od tego. To jest Jego specjalność. Tak? Uwolnienie od nałogów, On to może zrobić. Utrzymaj to. Utrzymaj to. Ja cię uwolnię, utrzymaj to. Tylko jest jedna rzecz. Nie mów. Nie mów Panu Bogu, ja sam. Ja sam sobie poradzę. Ja dam radę. Tak? Nie mów Panu Bogu. Mów Panu Bogu, potrzebuję cię. Potrzebuję cię w moim życiu. Potrzebuję cię znać. Potrzebuję cię doświadczać. Chcę, żebyś był w moim życiu. Tylko mu nie mów, że ja sam. Tak? Boże obietnice w naszym życiu wypełniają się poprzez wiarę. Boże obietnice wypełniają się w naszym życiu poprzez wiarę. Jeżeli kiedykolwiek, czytając z Biblii, odebrałeś, że to jest do ciebie, że to jest twoja personalna obietnica, jeżeli kiedykolwiek ktoś się z tobą modlił i miał dla ciebie jakieś słowo prorocze, wow, trzymaj to. Trzymaj to. Nie wypełniło się jeszcze? Nie szkodzi. Przyjdzie czas, że to się wypełni, bo to, jeżeli Bóg coś obiecuje, to On nie tylko ma moc, nie tylko chce, ale On to wypełnia. To jest Jego natura. To... Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Tak? My lubimy się podobać innym. Ja widzę dziewczyny, jak się ubieracie do kościoła. Hej, widzę to, tak? To w sumie dobrze, że nikt nie przychodzi to jakiś taki fest obszarpany, że dbamy o siebie, tak? Bo się chcemy też podobać innym, chcemy sami sobie się podobać. Ale najważniejszą rzeczą jest, żeby się podobać Bogu. I wiesz, te twoje tam buty, nie wiem, lasocki czy jakieś, to na Panu Bogu nie zrobią wrażenia, ani swetry i tak dalej. A tam nie wiem, co wy tam macie, dziewczyny, Zara, te wszystkie jakieś tam inne firmy. Ale możesz zrobić na Bogu wrażenie swoją wiarą. Możesz zrobić na Panu Bogu wiarą, tak? I coś ci powiem więcej. Bez tego jesteś zawsze skazany na to, żeby 2 dodać 2 było 4. To jest solidne, to jest okej, ale czasami potrzebujemy, żeby to po prostu było więcej. Czasami potrzebujemy, żeby to było więcej. Ten remont kina, który robimy, to się nie opiera na takiej matematyce, bo nie ma szansy, żeby to się wydarzyło po prostu przez ekonomię. To się wydarzy tylko poprzez wiarę. To się może tylko w taki sposób wydarzyć, tak? W Królestwie Bożym rzeczy dzieją się poprzez wiarę. Bez wiary, chcę ci powiedzieć, jesteś skazany tylko na swoje przemyślenia. Bez wiary jesteś skazany na swoje rozkminki, na swoje pieniądze, na ludzi. Bez wiary jesteś skazany na to, co tam zobaczysz w dzienniku albo w jakichś innych informacjach. Bez wiary byś głosował na to, na tego, kto inny ci to, tak, powie, bo w tym nie ma objawienia. Ja chcę być mądry, ale nie chcę polegać na swoim umyśle. Ja nie chcę być głupi, ale chcę polegać na moim Bogu, tak? A więc zacznij wierzyć naprawdę. Zobaczysz Boże dzieła, zobaczysz Boże działanie, zobaczysz wielkie rzeczy w swoim życiu, tak? I myślę, że w Polsce jest trochę tak, że ciągle jeszcze, może młode pokolenie już tego, was to nie dotyczy tak naprawdę, ale myślę, że no właśnie, te 49, dzięki za życzenia, super. Myślę, że moja generacja jeszcze niesie trochę ten balans tych ciężkich czasów, tej komuny tak zwanej, jakieś takie bidy, gdzieś wcisnęli nam do głowy takie myślenie, kim ja jestem niki, jestem nieważny, jestem taki malutki, I nie masz odwagi, żeby marzyć, nie masz odwagi prosić. I tak czujesz się jak śmieć, taki pyłek gdzieś tam po prostu na tym świecie, pozamiatany z chodnika na ulicę. Ja się z tym zmagam. I w Biblii bardzo sobie to cenię, że Biblia mówi, ja to zrozumiałem, że w tym wszechświecie nie jestem przez przypadek. Że tu jestem dlatego, że Bóg znał moje imię przed założeniem świata, że On wiedział, że tu będę. Że on to wszystko zaplanował. Nie wiem, czemu zaplanował te pająki, to mi się nie podoba, ale tu się nie dzieje nic przypadkowo, tak? To, że tu jesteś, chcę ci powiedzieć, to jest wynik tego, że Bóg tego chciał. Żyjesz w Jego wszechświecie, nie wszystko jest tutaj dobre, nie wszystko ci się dzieje według Jego woli, ale ważne jest, żebyś zrozumiał, że On cię kocha. Ważne jest, żebyś zrozumiał, że On chce być blisko ciebie, że kiedy poznaję Boga, kiedy wychodzimy z takiego życia w ciągłym samooskarżaniu się, w ciągłym samopotępieniu, w takiej mentalności wiecznego grzesznika, to wtedy stajemy się Jego dziećmi. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za mnie, jestem wolny, należę do Boga. Nawet jak coś nawywijam, to mogę przeprosić mojego tatę z całego serca i On jest ze mną. On jest po mojej stronie. Bóg jest po twojej stronie. Bóg jest po twojej stronie w życiu. Tak to pokazuje Biblia. Tak to pokazuje Biblia. I On nie jest stronniczy. Bóg nie jest stronniczy, tak? On nie ma swoich takich ulubieńców, tak? On nie jest po stronie Amerykanów przeciwko Niemcom, tak? Albo z Ruskimi przeciwko Polakom, albo jakoś tam inaczej, tak? Tak? To nie jest tak, że Grażynka jest jego ulubienicą, a Henia nie. Albo... już nie będę imion tutaj wymieniał, tak? Uzdrowie Irka, a Robert... Nie, Biblia mówi, że w każdym narodzie jest miły ten, kto go kocha, kto się go boi, że w każdym narodzie jest ten, kto jest pobożny, wie, że jest miły Bożemu sercu. Tak? Boże działanie... Nie wiem, czy tak mieliście, ale... Jak słucham innych pastorów, albo widziałem, jak Bóg czynił cuda przez czyjeś ręce, mówię, Boże, czemu ja taki nie jestem? Czemu Ty tego dla mnie nie masz? Ale Bóg dla mnie ma, Bóg dla mnie, to, co ma dla mnie, to jest dobre i wszelkie Boże działanie w moim życiu odbywa się poprzez moją wiarę. Kiedy ten słupek wiary tak topnieje, to tego działania jest mniej. A więc nie wątp, tylko wierz. Tak? Wierz w Boga, wierz w Bogu, polegaj na Nim. Wtedy wielkie rzeczy się dzieją. Jak tak czytam Biblię od początku do końca, to są niesamowite rzeczy. Tak? Abrahamowi, który był stary, przez wiarę urodził się syn. Tak? Dawid poprzez wiarę pokonał tego sześciopalcego olbrzyma. Tak? Został królem. Jozue przez wiarę zburzył mury Jerycha z orkiestrą. Jestem ciekawy, z czym twoje imię będzie związane. Naprawdę, nie myśl teraz o innych. Z czego poprzez wiarę ty będziesz znany? Tak? Każdy z nas będzie miał, prawdopodobnie będzie miał jakiś nagrobek. I co? A nie myślałeś o tym, nie? Wiem. A to zmartwienie tak naprawdę twoich następców. Ty już się o to nie musisz martwić. Ale co byś chciał, co związanego z wiarą, żeby tam było napisane? Tak? Ten człowiek, ta kobieta poprzez wiarę coś niezwykłego się wydarzyło. Zmienił bieg swojego życia. Wpłynął na innych. Pomógł innym. Ja chcę, żeby tak było w moim życiu. Ja naprawdę tak chcę, żeby tak było w moim życiu, żeby wydarzyło się więcej niż młodemu chłopakowi z małego miasteczka przyszło do głowy. Tak? Wiecie, nasze środowisko jest czasami jak właśnie akwarium, ogranicza nas, ale wiara pozwala nam wypłynąć dalej. Pozwala nam wypłynąć dalej. Poprzez wiarę mogę oglądać w życiu większe rzeczy, niż bym się spodziewał. Ale jest jedna rzecz, z którą musimy sobie poradzić. I to jest ostatnia sprawa, podchodzimy do lądowania. Jest jedna rzecz, z którą sobie musimy poradzić. I to było tam napisane. Z odpuszczeniem i wybaczeniem, tak? ludziom, o których myślę, że mnie krzywdzą albo skrzywdzili. To jest taka blokada, to nieodpuszczenie to jest sufit, w który walimy głową i ten sufit ogranicza Boże działanie. Jezus powiedział, a gdy stoicie albo klęczycie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. I teraz nie podnoście ręki, nie pytam, kto ma coś przeciwko komuś, ale gdyby, to odpuszczaj. Odpuszczaj, ponieważ nieodpuszczenie sprawia, że twoje modlitwy naprawdę spadają pod twoje stopy. Ja to widzę niezmiennie w sobie samym. Widzę sobie taką pokusę do zgorzknienia. Taką pokusę do tego, żeby stać się takim zgorzkniałym dziadem. Tak? To jest coś, z czym muszę się rozprawić w swoim sercu, w moim własnym sercu. I zła wiadomość jest taka, że z tym nie da się rozprawić raz na zawsze. Że tego nie da się zrobić raz na zawsze. Nie da się odpuścić komuś raz na zawsze. Tak? Ktoś cię skrzywdził, nie zapłacił faktury w twojej firmie, pożyczył pieniądze, nie oddał, obgadał cię, obmówił, skrzywdził, ukradł, cokolwiek. Tak? Ktoś coś zrobił przeciwko temu, przeciwko tobie, dzisiaj przebaczasz i chcę ci powiedzieć, że jutro w tej sprawie będziesz musiał wrócić do tematu i też przebaczyć. Że to dziadostwo wraca do naszego życia i my musimy na nowo po prostu podejmować ten temat. To jest coś, czego nie da się załatwić raz na zawsze, to jest coś, czym możesz, czym musisz zarządzać. To jest jak bałagan w moim garażu. Ja zauważyłem, że mojego garażu nie da się posprzątać raz na zawsze. To byłoby super. To byłoby cudowne po prostu. I nie wracać do tego nigdy więcej. A najgorsze jest to, że sprzątam tam sam, ale brudzi parę osób więcej. A więc, okej, no jeszcze się uśmiechnijcie. Niezmiennie widzę w sobie pokusę do zgorzknienia, której się muszę przeciwstawić, której muszę powiedzieć nie. Odpuszczam, błogosławię tych, którzy mnie skrzywdzili i chcę ci powiedzieć, muszę wracać do tego. Jeśli nie odpuszczasz, to modlitwa nie działa. Jeśli nosisz skrywaną urazę, żal do kogokolwiek, to wtedy naprawdę przychodzi do twojego życia zgorzknienie, twoje serce. I to jest niesamowite. Ludzie potrafią być rozpaleni złością po 20-30 latach. Rodzinne spory, ludzie się pokłócili kiedyś, nie pamiętają dlaczego, ale są tym nakręceni, żyją tym, tak? Mam taką swoją pseudoteologiczną teorię, ponieważ ja uprawiam pseudoteologię. I twierdzę teraz, że nieprzebaczenie odcina cię od Bożego błogosławieństwa i od Bożej łaski. Nieprzebaczenie odcina cię automatycznie od Bożego błogosławieństwa, od Bożej łaski. Twoje serce traci miłość, odchodzi pokój i twoje modlitwy po prostu, słuchaj, są bez siły. Pozostaje ci wtedy wyłącznie życie o własnych siłach i niby racjonalny umysł. Zanim zaczniesz krzyczeć, że się nie warto modlić, że to nie działa, zatrzymaj się proszę nad swoim życiem i sprawdź to. Upewnij się, czy nie ma w twoim życiu właśnie jakiegoś takiego wyłączonego bezpiecznika w postaci nieprzebaczenia, które sprawia, że moc żywego Boga nie dopływa do twojego życia. Że głos żywego Boga nie dopływa do ciebie. Ponieważ naprawdę możesz doświadczać Bożego objawienia, możesz być zaskoczony Bożym głosem, tym, że go słyszysz, że twoje serce jest poruszone. Możesz być zaskoczony tym, że Bóg odpowiada na modlitwy, nie cudze, twoje. Że Bóg odpowiada na twoje myśli, tak? Do tego cię namawiam. Wierz w Boga, miej wiarę. Kiedy się modlisz, wybaczaj. Amen. Amen. To wszystko.